Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Były minister rolnictwa. Zaczniemy od Brukseli, żeby nie było tak oczywiście. Zaczniemy od tego, że Janusz Wojciechowski ma zielone światło od Komisji Prawnej Europarlamentu, że może startować na komisarza.
I to dobrze. Przecież kiedy była tylko zapowiedź, że Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Janusza Wojciechowskiego na komisarza do spraw rolnictwa, wycofuje pana Szczerskiego, powiedziałem, że jest to dobry ruch, jest to dobra decyzja, bo wielokrotnie mówiłem o tym, że Janusz Wojciechowski jako prawnik jest kompetentny, ale także zna sprawy rolne, bo przecież kilka kadencji był w Europarlamencie w Komisji Rolnictwa, był także wiceprzewodniczącym tej komisji, więc ja spodziewam się po nim rzeczywiście dobrej, merytorycznej pracy.
Był prezes PSL-u?
No potem... widzi pan, pan to wspomina, także był członek ZSL-u. Z tej organizacji pan został poseł... najpierw prokuratorem, potem,
nie
potem sędzią.
Nie odmówić.
Więc... bo też byłem półtora roku w ZSL-u, więc razem z Januszem żeśmy się wychowywali.
I teraz, a teraz także wszyscy europosłowie PSL-u zagłosują za Wojciechowskim?
Tak, wszyscy posłowie europosłowie PSL-u tak zagłosują za Wojciechowskim. Rozmawialiśmy o tym już na samym początku zgłaszania jego kandydatury, więc ja wierzę również, że większość posłów w ogóle polskich powinna zagłosować za Janusza Wojciechowskim.
Aktywnie będziecie lobować, pan europoseł Hetman będzie...
Ja myślę, że tam akurat no, dobrym kolegą i byłem współpracownikiem pana Wojciechowskiego jest właśnie Jarosław Kalinowski, bliżej niż sam pan Hetman, więc wydaje mi się, że relacje między tymi dwoma politykami są poprawne.
I będziecie państwo aktywnie walczyć. To jest takie zapewnienie PSL-u.
Ja uważam tak, że tu warto...
chodzić
warto,
do swojego
panie
klubu,
redaktorze,
platformę
panie redaktorze,
przekonywać.
Ja wiem, czym jest funkcja komisarza do spraw rolnictwa. Ja byłem wiele lat ministrem rolnictwa. Miałem bardzo dobre relacje i z panią komisarz Fischer-Boll, i także z panem komisarzem Ciolosem z Rumunii, który przez półtora roku był równolegle ze mną ministrem rolnictwa rumuńskim. Więc także z panem Filem Hoganem. Więc tutaj pewne rzeczy, jeśli ustali się na poziomie minister, komisarz i ewentualnie ministrowie znaczących państw europejskich, to one są realizowane.
Pytanie, czy to jest dobry wybór? To jest tak, że Polska wygrała tą konkurencję o dobrą tekę w Komisji Europejskiej?
Panie redaktorze, od wielu, wielu kadencji mówiono, że jeśli chodzi o tekę komisarza do spraw rolnictwa, to raczej ona należy do państw nieco mniejszych, bo budżet tej komisji jest bardzo duży. Środki, jakimi komisarz zarządza także. Więc na ogół uzasadniano to tym, że raczej powinny być to przedstawiciele państw mniejszych. Polska jest dużym państwem i to po raz pierwszy chyba od wielu lat przedstawiciel tak dużego państwa w Unii Europejskiej zostanie, mam nadzieję, szefem, zostanie komisarzem do spraw rolnictwa i powinniśmy go wspierać.
Hat-trick Kaczyńskiego pan poseł pamięta?
Hat-trick Kaczyńskiego, powiem
z
szczerze,
Lublina.
Że tak, z Lublina, że dla mnie jest on o tyle zaskakujący i poparłbym go w jednym, bo jeśli chodzi o podnoszenie płacy minimalnej 2,700, 3,4 tysiące, jestem głęboko za, wszak pod jednym warunkiem, że płaca minimalna będzie kwotą wolną od podatku, a już 4 lata temu PiS zapowiadała nam, że kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8 tysięcy złotych. Więc jeśli dzisiaj mamy budżet w bardzo dobrym stanie i jest dobrze realizowany i nie ma zagrożenia deficytu budżetowego, to jest właśnie ten dobry moment, kiedy neutralnie dla przedsiębiorstw i dla pracownika powinna rosnąć płaca minimalna.
Tam jeszcze były dwa elementy. 14. emerytura dla zdecydowanej większości emerytów i równe dopłaty dla rolników.
14. emerytura to uważam, że to jest tylko i wyłącznie chwyt wyborczy. Lepszą sprawą jest nasza propozycja emerytura bez podatku.
A ja myślałem natomiast... właśnie, że pan poseł od razu do tych dopłat dojdzie,
nie,
że to jest najważniejsze.
Bez podatku. Natomiast panie redaktorze, problem polega na tym, że rozmawia pan ze sobą, która zna się na rolnictwie i zna się na dopłatach. I czegoś takiego, jak równe dopłaty w Unii Europejskiej, nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Więc chyba, że komisarz Janusz Wojciechowski przeprowadzi głęboką reformę, a wydaje mi się, że do nowej perspektywy budżetowej nie zdąży tego zrobić, że w ogóle zmieniłby się system finansowania rolnictwa w Unii Europejskiej I to jest procedura długa i skomplikowana. Natomiast
bo PiS wiemy, właśnie wiemy na pana ministra zrzuca odpowiedzialność za to, że w tej perspektywie to się kończy w roku przyszłym. Nasi rolnicy są w słabszej i gorszej sytuacji niż nasi, koledzy z Francji
nasi,
i Niemiec.
Nasi rolnicy, jeśli chodzi o całość dopłat liczonych i z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z dopłat bezpośrednich i jeśli dołożymy tego do tego 4,9 miliarda euro przesuniętych z krajowego budżetu na rzecz uzupełnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to nasi rolnicy są dzisiaj na poziomie średnioeuropejskich dopłat w Unii Europejskiej, a młodzi rolnicy, ci do 50 hektarów, czy mający bydło mleczne, czy opasy, uprawiający rośliny wysokobiałkowe, ci rolnicy mają nawet dopłaty wyższe niż ci w Niemczech, czy we Francji. Więc to nie jest tak. Doskonale PiS powinien wiedzieć, że system dopłat jest zróżnicowany i okłamywanie pana prezesa, że jest coś takiego jak kwestia wyrównania, nie, jest kwestia zmiany systemu. I przy zmianie systemu, bo przecież i Hiszpanie, i Portugalczycy, i Brytyjczycy mają niższe średnio na hektar dopłaty niż rolnicy polscy, więc jeśli chcieliby wyrównania, to musieliby wyrównać wszystkim.
Musielibyśmy te dane sprawdzić i głęboko.
Ale to proszę
kiedyś
bardzo.
Się umówimy taką rozmowę i cyferka po cyferce sobie rozpiszemy, kto ile dostaje i kto, ale polscy rolnicy mogą mieć więcej, czy nie mogą mieć więcej?
Panie redaktorze,
powinni mieć, czy nie powinni
rolnicy,
mieć wyższe dopłaty?
Polscy rolnicy, jeśli by przeszli na system francuski, we francuskim systemie mamy tylko 8% środków ze wspólnej polityki rolnej na tak zwany drugi filar, a więc na inwestycje rozwoju obszarów wiejskich, a 92% pozostaje na dopłaty bezpośrednie. Gdyby tak również zrobiono w Polsce, to polscy rolnicy mieliby poziom dopłat francuskich. Natomiast w Polsce mamy 50-50. No w tej chwili dzięki przesunięciu mniej więcej około 70% jest w systemie dopłat bezpośrednich, 30% w rozwoju obszarów wiejskich, ale tak jak powiedziałem, 4,9 miliarda euro dołożono do tego drugiego filara.
Kiedyś Donald Tusk przy negocjacjach przesunął część pieniędzy z rolnictwa do polityki spójności.
Nie,
tak
nie
było,
przesunął. Nie przesunął, panie
tak
redaktorze.
Tak mówi minister Jerzy Kwieciński.
No więc minister Jerzy Kwieciński powinien przypomnieć sobie wyrok sądu w sprawie wyborczej, kiedy PiS oskarżało Polskie Stronnictwo Ludowe, że wynegocjowaliśmy mniejsze środki na rolnictwo niż oni 7 lat wcześniej. I sąd potwierdził, że wynegocjowaliśmy o 2,7 miliarda euro więcej niż było to w perspektywie zapisu. Więc nie było przesunięcia z rolnictwa. Natomiast była zmiana pewnego systemu, gdzie pozwoliliśmy sobie na przesunięcie środków z drugiego filara do pierwszego w ramach środków unijnych, ale krajowym budżetem uzupełniliśmy to o 4,9 miliarda euro.
To przejdźmy do polityki. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Prawo i Sprawiedliwość w sondażach króluje 45-46%. Państwo na progu balansujecie. Dlaczego?
Ja panu powiem, że jeszcze kilka takich, takich spraw, chociażby jak z kamienicą pana Banasia, a nie wykluczono, że się pojawią i spokojnie sondaże będą się wyrównywały, bo pewnych rzeczy wytłumaczyć się nie da. Tak jak
tyle
nie da,
już tak Wyborcza jak nie da się, napisała tych tekstów o
tak
końcu
nie da się wytłumaczyć, że tak powiem, konkluzji z poprzedniej rozmowy, gdzie przedmówca mówił wiele o kwestii afery Amber Gold, a zapomniał o jeszcze większej aferze skoków, gdzie w skokach straciliśmy jako wszyscy uczestnicy systemu finansowego ponad 5 miliardów złotych. Tylko dlaczego skoki nie stały się aferą? Bo wbrew PiS-owi wprowadziliśmy wszystkich uczestników skoku pod nadzór krajowego systemu finansowego i Krajowy Fundusz Gwarancyjny tym poszkodowanym w skokach do 100 tysięcy euro wypłacił pieniądze. Wcześniej Amber Gold tym systemem nie był objęty. I tam mamy 800 milionów poszkodowanych, a tu mamy 5 miliardów poszkodowanych i jest cisza.
Nie osób,
więc
a
dobrze
złotych.
Byłoby złotych.
Tak, żeby wszyscy, żeby była.
Chciałbym, żebyśmy również i tę sprawę wyjaśnili, bo mimo wszystko w systemie bankowym pieniądze zostały stracone.
Liczy pan poseł, że jeszcze afery zmienią wynik wyborów na ostatniej prostej? Dwa tygodnie kampanii.
Panie redaktorze, powiem szczerze, nie bardzo zajmuję się tymi aferami. Prowadzę kampanię w terenie. Dzisiaj też wróciłem i z powiatu siedleckiego, i z powiatu sokołowskiego.
Siedlca, ktoś żyje Banasiem i tym,
jadę,
że złożył...
Jutro jadę na teren ostrołęcki. Wszędzie powoli ludzie żyją sprawami, które w mediach są podnoszone i wcześniej czy później ta suma wszystkich, że tak powiem, nieszczęść zbierze się do kupy i przygniecie tych, którzy są ich uczestnikami. Zawsze tak było. W polityce nie ma władzy wiecznej. Każda władza się zużywa, a ta w ostatnim czasie zużywa się intensywnie.
No, sondaże pokazują, że może liczyć na lepszy wynik niż 4 lata temu, że poprawi swój wynik o kilka procent.
Panie redaktorze, spotkamy się po 13 października, będziemy oceniali sondaże.
A dla polskiej wsi, dla mieszkańców polskiej wsi lepsze były te ostatnie 4 lata, czy te 8 lat rządów Platformy?
Panie redaktorze, jeśli pyta pan o mieszkańców polskiej wsi, to oczywiście kwestia 500+, także skierowana została na polską wieś. Jeśli pyta pan o rolnictwo, to rolnictwo, jeśli chodzi o budżet, o wydatki na rolnictwo, bezpośrednio na rolnictwo, spadły z 54 miliardów w 2015 roku do 47 miliardów w roku poprzednim i w tym roku jeszcze będą niższe, więc tu mamy sytuację, w której niestety, jeśli chodzi o tempo i zaawansowanie wydatkowania środków właśnie z tego drugiego filara uzupełnionego ze środków krajowych na inwestycje, na rozwój, ten rozwój w rolnictwie został zahamowany i to wyraźnie widać. Także większość cen na artykuły rolne, mimo wzrostu cen żywności w sklepach, niestety nie wzrosła.
No ale jest ten element, że wieś głosuje, chociażby widzimy wybory do Europarlamentu, na Prawo i Sprawiedliwość, a nie no na pan, Koalicję Europejską.
I pan ciągle o tym głosowaniu, więc także dochodzą jeszcze inne elementy, również kwestii przekazu i ten przekaz, jaki mamy chociażby w szeroko rozwiniętych mediach publicznych, no on jest dosyć jednoznaczny. Więc jak mnie pan, czy pana koleżanka tu zapytała, co słychać, to powiedziałem, że no jest świetnie, więc podobnie ludzie ze sobą rozmawiają, tylko jak się wchodzi w szczegóły i się pyta, kiedy ostatnio maszynę kupiłeś, czy wymieniłeś jakiś istotny sprzęt rolniczy, no to mówi, no niestety na razie nic.
Platforma będzie lepsza dla polskiej wsi niż PiS?
Panie redaktorze, Platforma już była, teraz rządzi PiS, więc czas najwyższy, żeby rządy przejęła partia, która skończy z konfliktem PO-PiS, a zajmie się rozwiązywaniem rzeczywistych problemów. I to jest kwestia służby zdrowia, to są kwestie związane z przedsiębiorcami, to jest także energia odnawialna, gdzie w przerwie pan trochę zażartował z tych kwestii węglowych, a może się okazać, że na energii odnawialnej i przy energii odnawialnej można stworzyć więcej miejsc pracy i zarobią nie tylko górnicy, ale także rolnicy, więc tutaj jest miejsce dla wszystkich i możliwości zarobkowo ogromne.
Są biogazownie, to jest ten segment, który rzeczywiście może polskiej
segment biogazowni pomóc. To jest, panie redaktorze, mniej więcej 6 miliardów metrów sześciennych biogazu, który można wyprodukować tylko i wyłącznie z masy odpadowej, z produkcji rolniczej, więc jeśli importujemy 12 miliardów, to jest połowa. Gdybyśmy jeszcze do tego użyli, że tak powiem, produkcję roślinną z pól, to oczywiście jest to sprawa rzeczywiście wielkiej wagi. Nie tylko ochrony środowiska, ale przede wszystkim dodatkowych dochodów dla
rolników. Ja sobie zażartowałem z tego programu, bo widzę, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech i widzę, jak tam działa rynek OZE, jak on destabilizuje system energetyczny, jak tam będzie za chwilę problem, kiedy wyłączą bloki jądrowe.
Panie redaktorze, oni wyłączą bloki jądrowe,
a my
w Polsce opowiadamy, że będziemy je włączali za 20 lat i może ja tego nie dożyję, ale pan dożyje. Nie będzie w Polsce ani jednego bloku jądrowego, nie będzie żadnej energii jądrowej, nie będzie także za 50 lat, to jest dobrze, nie będzie także za 50 lat energii z węgla. Mówię panu, nie będzie ani jądrowej, ani za 50 lat energii z węgla, bo będą inne ekologiczne, bezpieczne metody pozyskiwania energii.
To skoro czas nas goni, moje ulubione pytanie do pana posła, bo wszyscy w PSL-u na wyprzódki mówią z PiS-em nigdy, a pan poseł jest ostatnim rodzynkiem, który mówi, jesteśmy partią centrum i możemy także robić koalicję z PiS-em i czy ta samodzielność się utrzyma.
Panie redaktorze, ja ciągle powtarzam, że przed wyborami poważni politycy nie powinni nikogo wykluczać. Trzeba szukać porozumienia programowego, a nie tylko wojny dla wojny.
Ale to, że pan prezes Kosiniak-Kamysz nie jest poważnym politykiem.
Panie redaktorze, zapewniam pana, że prezes Kosiniak-Kamysz jest poważnym politykiem. Poważnie mówi o programie. I dobrze byłoby, gdyby druga strona również poważnie podchodząc do polityki, złagodziła, że tak powiem, swój przekaz.
Ale dlaczego tak mówicie, że nigdy z PiS-em? Czy nie pójdziecie TVN-u, Wyborczej? Gdzie jest ta emocja, która mówi, że prezes Kosiniak-Kamysz powiedział, nigdy z PiS-em nie pójdę?
Jeszcze raz panu powtarzam. Rozmawia pan z politykiem, który nikogo nie wyklucza.
No, ale pana prezes wyklucza.
No to zaprosi pan pana prezesa i zapyta.
Nie chce do mnie przyjść, ja proszę, pukam, a pan prezes nie chce.
A ja przychodzę i panu mówię, że no bo pan poseł, ja nie to wykluczam. Pan ja pamiętam, jak w roku 98 tworzyłem na Mazowszu koalicję z AWS-em i wcale nie najgorzej, że tak powiem, przez 4 lata się rządziło, choć było to trudne, bo środowisk budujących AWS wtedy po prawej stronie było wiele.
Co nie miara. Wybiła godzina 17. Marek Sawicki, poseł PSL-u.
Miłego wieczoru życzę państwu.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Marek Sawicki, PSL, lider listy w Siedlcach, Koalicji Polskiej.
W Siedlecko-Ostrołęckim okręgu, bo to jest duży okręg. Tak, z pierwszego miejsca.
No to 13 października wybory. Do zobaczenia, panie pośle.
Dziękuję.